Dzięki. Dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że bardzo dawno tutaj nie byłem. Znaczy tutaj w ogóle nie byłem. Pamiętam, że parę lat temu, jak była konferencja o zdobywaniu miasta, był John Small. 9 lat temu? Nie wierzę w to. John Small i tutaj później byliśmy na obiedzie. Tutaj, tak, byliśmy na obiedzie. I wtedy na obiad było... Nie pamiętam. Ale chyba byłem ponad rok temu z wami. I muszę powiedzieć, że wiele się zmieniło przez ten rok. Zmieniła się, widzę, nazwa. Zmieniły się różnego rodzaju loga, multimedia i zmieniło się miejsce póki co. Jesteśmy pod jakąś galaktyką tutaj, co niektórzy z was... Wy jesteście bardzo nowoczesnym kościołem, ponieważ macie boksy i to mi się podoba. Niektórzy z was siedzą w boksach. Trzeba wykupić. A, dlatego takie spustoszone są. Czyli rozumiem, że to są dosyć drogie miejscówki. Tak zwane loże VIP-ów. Wiele rzeczy się zmieniło i nawet zauważyłem przy wejściu, że służby porządkowe mają takie koszule specjalne. Z imieniem nawet. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. I macie piękną ściankę. Kościół in plus, z korzyścią dla ciebie. Wiele nowych rzeczy, których rok temu tutaj jeszcze nie było. Wiecie, kiedy mówimy o momentum, ja już nie będę reklamował, ale myślę, że jako Kościół od samego początku mamy momentum. Jak wiecie, byliśmy z wami przez jakiś czas, byliśmy chyba 1,5 roku, czy prawie 2 lata z wami. I taką grupą 14 osób, żeście nas tutaj błogosławili i zaczynaliśmy pracę 8 lat temu w Rybniku tą grupą 14 osób. Dzisiaj na spotkaniach z dziećmi jest ponad 200 osób i praktycznie rok w rok widzimy, jak Bóg przydaje nowe osoby, które chrzcimy każdego roku i dlatego nazwaliśmy to momentum, ponieważ jest to coś, czego doświadczamy w życiu. I z pewnością wielu ludzi zadaje sobie pytanie, nawet bywałem zapraszany na konferencję, żeby powiedzieć, co według mnie jest przyczyną tego, że Kościół rozwija się. Czy Kościół idzie do przodu? I oczywiście jest wiele czynników, które wpływają na to. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym bardzo istotnym czynniku, jeśli chodzi o wzrost, rozwój Kościoła. O budowanie Kościoła, ale również naszego indywidualnego życia. Chciałbym dzisiaj mówić, niektórzy z was może widzieli na zaproszeniach gdzieś tam na stronie internetowej, tytuł tej usługi, tego nauczania jest fałszywe dychotomie. I niektórzy mówią, wytłumacz. Wiecie, dychotomia z greckiego to dichotomos. I dosłownie oznacza to przecięty na dwie części. Dichotomos, przecięty na dwie części. I ogólnie rzecz biorąc, dychotomia oznacza albo jeden, albo drugi. A więc występuje wszędzie tam, gdzie jest jakaś alternatywa pomiędzy jedną rzeczą a drugą, gdzie musisz dokonać wyboru między jednym a drugim. Często albo z reguły są to przeciwstawne rzeczy, czy też przeciwstawne opinie. A więc dychotomia występuje wszędzie tam, gdzie mamy dwie przeciwstawne sobie rzeczy albo dwie przeciwstawne sobie koncepcje czy też opinie na daną rzecz. Na przykład dobry albo zły, męski albo żeński, biały albo czarny. Są dwie rzeczy, z których musisz wybrać jedną. One są przeciwstawne sobie i musimy wybrać albo jedną, albo drugą. Nie możesz być i jednym, i drugim. Wiecie, Biblia jest pełna Bożej dychotomii. Na przykład Jozue mówi, wybierzcie, zdecydujcie dzisiaj wy sami między życiem a śmiercią. Tak? Oto kładę dzisiaj przed wami życie i śmierć. Wybierzcie, mówi. To jest dychotomia. Wybierzcie albo jedno, albo drugie. Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i mamonie. Wybierzcie albo jedno, albo drugie. Jozue mówi, oto kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Musicie wybrać albo jedno, albo drugie, albo, 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 albo. A więc Biblia jest pełna Bożych dychotomii, gdzie musimy dokonać wyboru między jednym a drugim. Niestety jest również coś takiego jak fałszywe dychotomie i o tym chciałbym dzisiaj mówić. Kiedy przedstawia nam się jakieś prawdy jako albo, albo, podczas gdy są to pewnego rodzaju rzeczywistości, które się uzupełniają, a nie przeciwstawiają, chociaż pozornie, i to jest bardzo ważne słowo, chociaż pozornie wydaje się, że sobie zaprzeczają, ale w rzeczy samej się uzupełniają. Niestety kościoły, wiecie, nie są wolne od fałszywych dychotomii i często możemy się z nimi spotkać. Zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo silnymi opiniami na temat pewnych rzeczy w kościele. Wiecie, że kościoły są pełne ludzi, którzy mają bardzo silne opinie na pewne tematy. Jest tak u was też? A więc ja mam bardzo konkretną i silną opinię na ten temat, ty masz bardzo silną opinię na ten temat. I prawda jest taka, że im więcej ludzi, i my to doświadczamy u nas w Rybniku dzisiaj, im więcej ludzi, tym więcej różnych opinii. I nie jest łatwiej, jest trudniej. I zrozumienie tego, o czym dzisiaj mówię, tak naprawdę jest kluczowe do tego, aby dalej się rozwijać jako całość, jako jedność. Wiecie, problem polega w kościołach często na tym, że skupiamy się tylko na jednej prawdzie, o której mówi Słowo Boże, podkreślając ją tak mocno, że nie widzimy już innej prawdy, o której mówi Biblia. Myślimy, że ta prawda wyklucza tą pierwszą, ale w rzeczy samej te prawdy powinny ze sobą współistnieć razem. I o tym dzisiaj chcę mówić, że budowanie zdrowego kościoła, a wiesz, że taki chcecie budować, budowanie zdrowego kościoła i zrównoważonego życia wymaga umiejętności połączenia tych różnych prawd jednocześnie bez odrzucania jednej albo drugiej. Nie wiem, czy jest to na tyle klarowne dotychczas, tak? Rozumiecie dychotomię dotychczas, tak? Czy czym jest dychotomia?
Zdecydowanie.
Bez konieczności wybierania albo, albo. Wiecie, różnica pomiędzy Bogiem a nami polega na tym, że my w swojej małości myślenia często nie potrafimy przyjąć tych różnych prawd, o których Bóg mówi w swoim Słowie, różnej ilości praw, które Bóg nam objawia, w wyniku czego przeciwstawiamy je sobie i przyjmujemy i akceptujemy tylko jedną prawdę. Mówimy, albo to jest prawdą, albo to jest prawdą, albo to jest prawdą, albo tamto jest prawdą. Podczas gdy Bóg w swojej wielkości ujmuje i jedno i drugie i mówi, jedno jest prawdą i tamto jest prawdą, i to jest prawdą, i to jest prawdą. Bóg potrafi to wszystko razem wziąć i uwzględnić je i ująć je w życiu. I chcę, abyśmy również poszerzali swoje myślenie, abyśmy byli ludźmi, którzy są otwarci na wiele praw, do których mówi Słowo Boże, abyśmy potrafili je ująć jednocześnie i budować w zrównoważony sposób o tym, jak mówi Słowo Boże. Niestety, wiecie, smutny jest fakt taki, że czasami te wewnętrzne przekonania chrześcijan w Kościele są tak mocne, że często prowadzą do kłótni, a nawet i do podziałów. Opinie, które posiadamy, są tak silne. Nie jesteśmy w stanie przyjąć opinii drugiego. Tylko dlatego, że my posiadamy silną opinię na dany temat. I wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, że z reguły te opinie są wynikiem albo naszego wychowania, albo tego, w jaki sposób, w jakim kościele żeśmy dorastali, albo jakiego rodzaju literaturę chrześcijańską ostatnio czytamy. Te wszystkie elementy wpływają na kształtowanie naszego światopoglądu, na kształtowanie tego, w jaki sposób widzimy Kościół, w jaki sposób budujemy Kościół I te wszystkie rzeczy, to gdzie żeśmy się nawrócili, jak żeśmy dorastali, jak poznawaliśmy Boga, jakie książki czytaliśmy, jakich mówców słuchaliśmy. Wiecie, że w samym łonie chrześcijaństwa jest mnóstwo różnych myśli teologicznych. Zwłaszcza na internecie. Dzisiaj, wiecie, dla pastora o wiele trudniej jest poprowadzić Kościół w jedności, aniżeli miało to miejsce jeszcze 15 czy 20 lat temu, ze względu na to, że tak tutaj siedzimy, wszyscy mamy dostęp do internetu i teraz tak, ja słucham Łumaka, ty słuchasz... kogo słuchasz? Powiedzcie. Godawy, tamten słucha... Kogo? Podżorskiego. Kto jeszcze czegoś słucha? Walaszczyka niektórzy słuchają. Piątkowskiego, Kmiecika i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, w większości te nazwiska, które żeście wymienili, idą w podobnym nurcie, w podobnej myśli teologicznej. W większości. Ale jest mnóstwo wielkich postaci, wielkich ludzi na arenie chrześcijaństwa, którzy mają troszkę odmienne poglądy teologiczne. To nie znaczy, że to są źli ludzie, że oni są B. Oni po prostu w niektórych kwestiach inaczej myślą. Ale w fundamentalnych kwestiach jesteśmy wszyscy razem. I teraz to, kogo słuchasz, również kształtuje twój światopogląd i kształtuje to, w jaki sposób postrzegasz Kościół. I w jaki sposób byś go budował. A więc pastorowi o wiele trudniej jest dzisiaj budować jedną myśl w Kościele ze względu na to, że w ciągu tygodnia słuchacie 25 różnych kaznodziejów, 25 różnych teologii. I będę tak, staramy się coś zrobić jako pastorzy. I następnie się, ten siedzi i mówi ten, a ja słuchałem tego, a mi się to nie podoba. A Umak mówi, że nie mamy się tak modlić, a ten mówi, że mamy się tak modlić. Umak mówi, nie masz się modlić o uzdrowienie, masz przemawiać do choroby. A ten inny mówi... A Yonggi Cho mówi, módl się tak długo, aż będziesz widział owoc. A Umak mówi, nie, módl się raz i podziękuj. I teraz, kto ma rację? Kto mówi prawdę? Oczywiście, gdyby Duch Święty był, ale Ducha Świętego nie ma oczywiście, tak? A powinien być oczywiście, ale kto ma tego Ducha Świętego? Ale czy masz Ducha Świętego? A czy głosisz Słowo Boże tutaj? A myślisz, że gdybyś głosił Słowo Boże, to mówiłbyś to, co jest z Ducha Świętego i to, co jest natchnione, jedyne i prawdziwe? Tak? To proponuję, aby pastor zaprosił cię do głoszenia Słowa Bożego. Ponieważ wszyscy ci, o których mówię, którzy budują Królestwo Boże, i Łumak, i Bill Hybels, i Rick Warren, i Godawa, i wielu, wielu innych mają jedno pragnienie w sercu, budować Królestwo Boże. Trzeba być naprawdę odważny, żeby powiedzieć, że ten czy tamten nie ma Ducha Bożego, nie jest prowadzony przez Ducha Bożego, nie rozumiejąc tego, że Duch Boży działa w różny sposób na globie, na którym jesteśmy. I teraz nasza arogancja i nasza pycha często prowadzi do tego, że sami myślimy, że rozumiemy i sami myślimy, że Duch Święty jest tym, który przemawia tylko przez nas. Wiecie, mówię o tym ze względu na fałszywe dychotomie, które mają miejsce w kościołach, które są wynikiem, tak powiedziałem, silnych opinii ukształtowanych przez to, co czytamy i co słuchamy. Może myślisz, że ty jesteś taki cudowny i wspaniały i to ty odkryłeś to, co dzisiaj wiesz i Duch Święty bezpośrednio ci to odkrył, ale muszę powiedzieć, że w 90% to, co wiesz dzisiaj, to wiesz z różnego rodzaju nauczań, z różnego rodzaju książek i konferencji, na których bywałeś. Jeśli jesteś na tyle uczciwy i szczery, musisz przyznać, że tak jest. Ponieważ akurat w takim nurcie się wychowywałeś, w takiej teologii dorastałeś, tak jesteś ukształtowany wewnętrznie i tak jesteś poukładany wewnętrznie. Przykłady fałszywej dychotomii, żebyśmy wiedzieli, co mam na myśli. Zobaczcie, Jezus w Ewangelii Mateusza 16:18 mówi tak, Ja zbuduję Kościół mój. Jezus mówi, ja zbuduję Kościół mój. Natomiast w 1 Piotra 2,5 czytamy: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Moje pytanie jest, kto w rzeczywistości buduje ten dom duchowy, którym jest Kościół? Jezus Chrystus czy my sami? Zobaczmy jeszcze Psalm 127,1. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Teraz, czy to oznacza, że my, którzy go budujemy, budujemy go na próżno, gdyż to i tak Bóg jest tym, który go buduje? Jeśli tak, to dlaczego niektóre kościoły upadają, niektóre się rozwijają? Jeśli Pan dom buduje, czy to znaczy, że Bogu w niektórych przypadkach budowanie kościoła idzie lepiej, a w innych gorzej? Czasami mu nie wyszło. Widzimy więc, że zarówno prawdą jest, że to Bóg buduje dom duchowy, ale jednocześnie prawdą jest, że to my budujemy ten dom duchowy. I jedno i drugie jest prawdą. I jedno i drugie musimy ująć. Nie możemy powiedzieć tylko to albo tylko tamto, ponieważ Biblia pokazuje nam te dwie prawdy, które pozornie są sobie sprzeczne. No zaraz, albo Bóg go buduje, albo my. A jednak Bóg potrafi te dwie prawdy ująć jednocześnie i zachęca nas do tego, abyśmy my również potrafili zrobić to samo. Możemy powiedzieć, jeśli Bóg będzie chciał, to sprawi, że ludzie przyjdą, bo przecież On buduje ten dom. Jeśli Bóg będzie chciał, wiecie, jeśli Bóg będzie chciał zbawić świat, to go zbawi. Możemy tak iść dalej, możemy z wszystkim tak postąpić. No po co właściwie mamy iść i głosić, jeśli Bóg będzie chciał? Ale jak mają uwierzyć, skoro nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć Ewangelię, skoro nikt im nie powiedział? Ale skoro Bóg będzie chciał, no tak, skoro Bóg może wszystko. On buduje swój dom, używając do tego żywych kamieni, którymi my jesteśmy, jak czytaliśmy w 1 Piotra. Kolejna rzecz. Czy Kościół powinien być atrakcyjny czy misyjny? Wow. Wiele kościołów podzieliło się, wiecie, czy też nawet rozpadło się na tym punkcie. Czy Kościół powinien być atrakcyjny czy misyjny? I to, i to. Wchodząc tutaj, jak powiedziałem, zauważyłem wiele gadżetów, które macie. Roll-upy i tak dalej, i koszulki, i te wszystkie wspaniałe rzeczy. Ale czy myślicie, że same te rzeczy załatwią sprawę? Nie. Kiedy kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy się do nowego miejsca i byliśmy bardzo, i wciąż jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za to nowe miejsce, tą nową salę, która jest nowoczesna i pomieści 270 osób i rewelacyjne miejsce, mnóstwo parkingów i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy byliśmy tym zachwyceni, cieszyliśmy się. I któregoś poranka modliłem się w tej właśnie dużej sali. Chodziłem tam, modliłem się i słyszę, jak Bóg mówi: na nic to wszystko, jeśli nie ma w tym mocy, jeśli nie ma w tym mojego ducha. Dlatego od kilku tygodni mamy cykl Dunamis, czyli co z tą mocą. 21 listopada do 23 mamy szkołę uzdrowienia z Tomkiem Kmiecikiem, na którą was serdecznie zapraszam. A więc idziemy w kierunku mocy. Dlaczego? Ponieważ samo miejsce, które jest piękne i atrakcyjne, nie wystarczy. Ale jest potrzebne, ponieważ wielu ludzi przychodzi na pewnym etapie i mówią: wspaniałe miejsce. Ale teraz, jeśli tam nie będzie mocy Bożej, na dłuższą metę przyzwyczają się i znudzą się tym wszystkim. Dlatego musi być Duch Boży, musi być dunamis, musi być działanie Ducha Bożego. Ponieważ przyzwyczajemy się do tych pieśni, przyzwyczajemy się do wszystkiego, człowiek przyzwyczaja się. A więc Kościół musi być i atrakcyjny, ponieważ ludzie, kiedy przychodzą, pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę, to zauważcie, to nie jest duchowa rzeczywistość. Pierwsza rzecz, na którą zwracają uwagę, to jest to, co widzą swoimi oczami. Dopiero później zaczyna się aspekt duchowy. A więc czy jest coś złego w tym, w tych zewnętrznych rzeczach, przez które chcemy być bardziej zrozumiali i bardziej atrakcyjni? Nie. Jeśli Ewangelia jest najważniejszym przesłaniem ludzkości, dlaczego nie mamy zrobić wszystkiego, co w naszej mocy, aby zachęcić ludzi, żeby mogli przyjść i siedzieć pod Słowem Bożym? Ale jeśli wpadniemy w taką kolejne myślenia, że to są te rzeczy, które teraz będą budować Kościół, to jesteśmy w wielkim błędzie. Ponieważ kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, tym, co buduje Kościół, tak naprawdę to jest Duch Boży przez chrześcijan, przez ludzi. I czytamy, a Kościół rozwijał się i wzrastał przy pomocy Ducha Świętego. Czy też, a Duch Święty pomagał wierzącym i Kościół rozwijał się i wzrastał. A więc, co jest? Kościół powinien być jaki? Misyjny czy atrakcyjny? I jedno, i drugie. I jedno, i drugie. Kolejna, wiecie, fałszywa dychotomia, która często jest nam w Kościele serwowana czasami. Czy mamy naśladować człowieka, czy też Chrystusa? Co jest prawdą? No tak, w ten sposób możemy wszystko nazwać, w ten sposób, idąc tym cyklem myślenia. Ale co jest prawdą? Czy mamy naśladować człowieka, czy Chrystusa? I jedno, i drugie. Ale oczywiście znajdziesz ludzi, którzy powiedzą, nie, ja tylko będę naśladował Chrystusa. I wiecie, to brzmi bardzo duchowo. Ja z takimi ludźmi się często spotykałem. To brzmi bardzo duchowo. Natomiast apostoł Paweł mówi, naśladujcie mnie. Widocznie nie był aż tak duchowy. Niektórzy z nas. Naśladujcie mnie tak jak i ja naśladuję Chrystusa. Apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach mówi, zachęcam was do tego, abyście naśladowali tych, którzy są współpracownikami w wierze, tych, którzy poświęcają swoje życie dla Ewangelii. Mówi, bierzcie z nich przykład, bierzcie wzór z tych sług i służebnic, które dla Ewangelii kładą swoje życie. Prawda jest taka, wiecie, że człowiek zawsze podąża za Bogiem poprzez to, że podąża za innym człowiekiem. Zawsze. Zawsze za kimś podążasz. Tak, podążasz za Bogiem, ale zawsze jest ktoś, za kim w fizyczny sposób podążasz. Kolejna rzecz. Czy Kościół ma być prowadzony przez Ducha Świętego, czy też powinniśmy rzeczy w Kościele planować? Albo, albo. Jeśli Duch prowadzi, to nie mamy robić żadnych planów, tak? Wiesz, ja bywałem na spotkaniach, gdzie Duch Święty, w cudzysłowie, gdzie Duch Święty prowadził. Zachowaj nas, Panie Boże. Mówię w cudzysłowie, kiedy Duch Święty prowadził. Kiedy nazywaliśmy wszystko, że to jest Duch Święty. Ale bywałem też na spotkaniach, gdzie wszystko było zaplanowane, gdzie nie było miejsca na Ducha Świętego. I zachowaj nas, Panie Boże, od takich spotkań. I jedno, i drugie jest potrzebne. Ktoś kiedyś powiedział, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. I pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. I jedno, i drugie. Albo jeszcze inaczej, żeby jeszcze bardziej może wsadzić ten kij w mrowisko. Kto prowadzi Kościół? Duch Święty czy liderzy Kościoła? Oczywiście, że Duch Święty. Ale jeśli nie jesteś aż tak duchowy jak ja, to zauważysz, że każdy Kościół prowadzony jest przez jakichś liderów Kościoła. Każdy. Nawet ten pierwszy. A więc i jedno, i drugie. Za tym idzie podobne, związane z tym, czy powinniśmy słuchać Boga, czy ludzi. Przecież napisane jest, że bardziej powinniśmy słuchać Boga, aniżeli ludzi. Oczywiście znamy ten fragment z Biblii, z Dziejów Apostolskich. Problem polega na tym, że wyciągamy ten werset z kontekstu i staramy się go dopasować do wszystkiego, co nam pasuje w życiu. Natomiast kontekst tego jest troszkę inny. My stosujemy to do wszystkiego, co nam się nie podoba. Kontekst dzieł apostolskich jest taki, że zabronili głosić Ewangelii apostołom i uczniom. Mówi, nie głoście w tym imieniu, nie nauczajcie w tym imieniu więcej. I co wtedy mówią apostołowie? Co wtedy mówią uczniowie? Bardziej potrzebujemy słuchać Boga, który nakazał nam głosić Ewangelię, aniżeli ludzi, którzy nam zabraniają to zrobić. My wyciągamy tego typu wersety z kontekstu po to, aby podważyć wszelki autorytet, który jest. Co jest ważne? Wiara czy uczynki? Jedno i drugie, jak czytamy w Słowie Bożym, jedno i drugie jest ważne. Apostoł Paweł we wszystkich swoich listach podkreśla wagę łaski i wiary. Natomiast kiedy przychodzimy do listu Jakuba, widzimy, że Jakub kładzie nacisk na uczynki i pozornie wydaje się, że ci dwaj zaprzeczają sobie, ale tak nie jest. Ponieważ kontekst zawsze jest inny. Apostoł Paweł zawsze przeciwny jest szukaniu zbawienia poprzez uczynki i mówi, zbawienie jest z łaski przez wiarę. Natomiast Jakub mówi w totalnie innym kontekście, nie w kontekście zbawienia, ale w kontekście życia. Ale jeśli będziemy chcieli rozdrobnić to albo, to mamy problem. To musimy stwierdzić, że Biblia jest pełna sprzeczności, ale nie jest. Nie jest. Kolejna rzecz. Czy mamy szanować i honorować ludzi, czy też powinniśmy szanować i honorować tylko Boga? I jedno, i drugie. Ja pamiętam te czasy, kiedy nie wolno było nawet kogoś pochwalić za to, że zrobił coś dobrego w Kościele, na wypadek, gdybyśmy odebrali Panu Bogu chwałę. Dobra nowina jest taka, że Pan Bóg nie ma problemu z poczuciem bezpieczeństwa i z poczuciem wartości. I nic się nie stanie, jeśli pochwalisz kogoś za to, że coś dobrego zrobił. Tak na marginesie, dziewczyny, pięknie śpiewałeś się tutaj dzisiaj. Ja sobie myślę tak. Ta dziewczyna tutaj w białym co śpiewała? Sara? A to jest córka kogo?
Pana Boga.
No tak, no. Niektórzy powiedzą, to jest córka Boża. No tak, ale ta córka Boża mieszka gdzieś i ma jakichś rodziców. Czyli nie znam jej z minionych lat. Nie, okej, okay, bo tak już myślałem, któż tak wyrósł? Czyje dziecko wyrosło? Naprawdę, to my się tylko nie zmieniamy, ale dzieci rosną. Dzieci rosną. Nie, ty wiecie, ja mam 40 w przyszłym roku. I wciąż taki sam. I wciąż taki sam. A więc wiecie, dobrze jest szanować innych ludzi. Dobrze jest ich honorować. To wcale nie odbierze chwały Panu Bogu. Co więcej, Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy budowali jedni drugi, abyśmy zachęcali się nawzajem. Ja mówię, abyśmy się wyprzedzali, jest takie słowo, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku jeden drugiemu. I znowu, kiedy spojrzymy na listy apostoła Pawła, zauważcie, co on pisze w wielu ze swoich listów na końcu. Wymienia dziesiątki osób, którym dziękuję, których docenia, których szanuje i których honoruje w obliczu innych. Mówi, podziękujcie temu i tamtemu, podziękujcie temu i temu, bo zrobił to i tamto, podziękujcie tamtemu, podziękujcie domowi temu, podziękujcie, naśladujcie tych i tamtych, a ci są dla was przykładem. Apostoł Paweł był człowiekiem, który dodawał skrzydeł ludziom, doceniając to, co robią. I nie miał problemu z tym, że Pan Bóg nie odbierze sobie należytej chwały. A więc zachęcajmy się nawzajem. Jeśli widzimy, że ktoś coś robi, że ktoś wkłada swoje serce w to czy w tamto, może mu nie wychodzi do końca, ale, ale widzisz, że chce, może się potyka jeszcze, może popełnia błędy, ale jak to powiedział, jeśli pamiętam dobrze, prezydent Theodore Roosevelt powiedział, nie liczy się człowiek, nie liczy się krytyk, nie liczy się ten, który wszystko krytykuje, a liczy się ten, który znajduje się w rzeczywistości na arenie, który znajduje się na ringu, cały spocony, cały we krwi, który popełnia błędy, który się myli, ale który zna poczucie walki i realizacji różnego rodzaju celów. To jest człowiek, którego należy honorować, mówi Roosevelt. Nie ten, który siedzi i krytykuje wszystko, ale ten, który w pocie czoła i we krwi stara się coś robić dla królestwa. Takich ludzi należy szanować. Smutną rzeczą jest, że wielu wierzących jedyne, czym będą się mogli pochwalić pod koniec swojego życia, to to, że na Facebooku robili tysiące krytykujących wpisów. To jest jedyna rzecz, którą zrobią przez całe swoje chrześcijańskie życie. Spędzą je na Facebooku. Ale w ten sposób Kościoła nie zbudujemy. W ten sposób Królestwa Bożego nie będziemy poszerzać. Jeśli na Facebooku będziemy obrzucać się błotem w obliczu niewierzących, ponieważ mi się wydaje, jeśli ci się coś wydaje, zachowaj to dla siebie. Czy Bóg błogosławi nas niezależnie od tego, co dajemy, czy też w zależności od tego, co siejemy? Z jednej strony Biblia naucza nas, że wszystko, co otrzymujemy od Boga, otrzymujemy z łaski, niezasłużenie, ze względu na to, że jesteśmy po prostu Jego dziećmi. Z drugiej strony czytamy, że kto skąpo sieje, skąpo rządź będzie. Kto obficie sieje, obficie rządź będzie. A więc co jest prawdą? I jedno, i drugie. Mamy dwie prawdy, które się nie wykluczają, które pozornie są sobie sprzeczne, a jednak w Bogu się nie wykluczają. Tak na marginesie, nigdy nie krytykuj czyjegoś błogosławieństwa, dopóki nie zobaczysz rozmiaru jego ziarna. Nigdy nie mów, to jest nie fair, że on ma więcej albo że on to ma szczęście, jeśli nie znasz ilości ziarna, którą ten człowiek w swoim życiu rozsiewa. Ponieważ my mamy tendencję do patrzenia z zewnątrz i widzenia pewnych efektów, ale nie widzimy tego, co się dzieje na co dzień, kiedy nikt nie widzi. Czasami patrzymy na różnych ludzi, którzy stoją i głoszą, i mówią, ja bym chciał być taki jak on, ale ty nie wiesz, przez co on przeszedł. I gdybyś wiedział, przez co on przeszedł, nigdy nie chciałbyś przejść przez to i nigdy nie chciałbyś być taki jak on. Ale ponieważ skupiamy się na samym owocu, nie widzimy procesu. Czy to, jak nam się powodzi materialnie, jest zależne od nas czy od Boga? No teraz już wiecie, odpowiedź jest bardzo tendencyjna. Jedno i drugie. To mi zawsze przypomina ten taki, tą ilustrację, znacie ją ze szkółką niedzielną, kiedy pani się pyta, co to jest, dzieci, co to jest, małe, z długimi uszami w trawie kica. I taki mały Jasiu się tam głosi i mówi, wygląda mi to na zajączka, choć wiem, że odpowiedź powinna być Jezus. Wiecie, i my czasami... I wy też już wiecie, że odpowiedź powinna być jedno i drugie. Jedno i drugie. Zobaczcie. Z jednej strony Biblia mówi, że leniwy wiele pożąda, lecz niewiele ma. Z drugiej strony czytamy... Ty, który mówisz, siłą własnych rąk zdobyłem to wszystko, czy nie wiesz, że to Bóg daje ci siłę i zdolność do zdobywania bogactwa? Oraz, że to Bóg daje ziarno siewcy? I jedno, i drugie. Moglibyśmy tutaj podawać jeszcze wiele przykładów, ale tych kilka, wiecie, myślę, że pokazało nam, jak wiele fałszywych dychotomii funkcjonuje w naszych kościołach i w naszym życiu. Potrzebujemy umieć odróżnić Boże dychotomie od fałszywych dychotomii. Zwłaszcza, gdy Kościół, tak jak powiedziałem, rośnie liczebnie, a liczba opinii będzie rosła. Ilu was jest? Setka? Co jeśli będziecie mieć 200 ludzi? Liczba opinii wzrośnie. Co zrobicie, jeśli każdy z was będzie chciał forsować swoją własną opinię? Będziemy się ciągle dzielić. Najlepsze jest to, że każdy z tych ludzi będzie mówił, że to Duch Święty. Bo nikt z nas nie jest na tyle głupi, żeby powiedzieć komuś, wiesz, to ja mam taki pomysł, ja tak zdecydowałem. A więc ubierzemy w to Pana Boga. Ubierzemy w moją ideę i w mój pomysł, ubierzemy Ducha Świętego. W Biblii nie widzimy sprzeczności, w Biblii nie ma sprzeczności. Duch Święty jest spójny ze swoim Słowem. Natomiast dużą sprzeczność często możemy zobaczyć wśród koncepcji, które mamy. Ale wiecie, nawet te koncepcje, i to starałem się dzisiaj pokazać, nawet te różne koncepcje i idee, które mamy, i nawet te silne opinie, które posiadamy odnośnie tego czy tamtego, wcale nie muszą być przeciwstawne, wcale nie muszą się kłócić, ale jeśli my mamy na tyle otwarte serca, jeśli mamy na tyle poszerzone umysły, że jesteśmy w stanie ująć i jedną prawdę, i drugą prawdę razem i budować Kościół w ten sposób, wow! Będziemy budować zdrowy Kościół. Czasami zastanawiamy się, dlaczego w Kościele, czy też w Kościele, czy w moim życiu coś nie działa. Dlaczego coś nie działa? Być może żyjesz w oparciu o fałszywe dychotomie, przyjmując tylko jedną prawdę. I brakuje ci tych pozostałych prawd. Może tak bardzo skupiłeś się tylko na tym, że zapomniałeś, że Biblia również mówi o tym. Wiecie, żeby zrobić dobre ciasto, nie wystarczy powiedzieć, no ja zrobię ciasto dzisiaj, macie ciasto. Zetka kosztuje. Wow, to macie tanio. U nas jest po 2 złote. Widocznie mamy więcej kremu. A kto robił to ciasto? Ula? Beata? Ktoś jeszcze? No dobra, Ula i Beata. Tu jest, czy tutaj jest sekcja ciast. Tym razem. Powiedzcie mi, czy tylko jednego składnika użyłyście do tego, żeby zrobić tak dobre ciasto, mam nadzieję i jestem przekonany, że to jest bardzo dobre ciasto. To kazanie zawiera lokowanie produktu, tak na marginesie. Dzisiaj zniknie. Korzystałaś z czego? Z mąki? Korzystałaś z jajek? I teraz wyobraźcie sobie tak. Jedno i drugie ciasto jest... Mogę poprosić, jak chciałem zobaczyć te ciasta. Tak teraz sobie myślę. Czemu nie? Ale u nas przynajmniej nie są tacy skrupulatni. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jakie wspaniałe ciasto. Żeby mi nikt nie wziął. I to jest ciasto, i to jest ciasto, tak? Choć wyglądają trochę inaczej. I teraz, żeby zrobić te ciasta, Ula upiera się i mówi tak. Potrzebna jest mąka. A co ty zrobiłaś? Sernik zrobiłaś.
A nie, sorry, do posypki.
No. To ja lepiej się znam na pieczeniu ciast niż ty, Ula. Ja muszę kiedyś ciasto zrobić i wam przywieźć tutaj. Była potrzebna mąka. I teraz tak, Ula mówi tak. Żeby zrobić ciasto, musi być mąka. Beata mówi tak. Nie. Żeby zrobić ciasto, muszą być jajka. Nie, mąka. Nie, jajka. Mąka, jajka, mąka, jajka. Wychodzę, nie chcę tego. I wiecie, co się dzieje? Nie ma ciasta. I nie ma ciasta. Prawda jest taka, że żeby zrobić dobre ciasto, potrzeba i mąki, i jajek, i jeszcze cukru,
wody. I męża, który nie przeszkadza.
To jest bardzo ważne, ponieważ żeby coś budować, potrzeba nam wystarczającą ilość osób, które będą zachęcać, a nie krytykować. Ponieważ jeśli Roland non-stop by mówił, a co to robisz, tak długo to robisz, a w takiej formie to wlewasz, a czemu tak długo, nie zrobisz jakiegoś ciasta, co szybciej wyrośnie. Ja powiem, że po 5-10 minutach Ula trzaśnie tym wszystkim i powie, wiesz co, kupce w Biedronce. Z E375 i E289 i... Wiecie, żeby zbudować kościół, zdrowy kościół, potrzebujemy i mąki, i jajka, i cukru, wielu elementów. Potrzebujemy ująć wiele prawd jednocześnie, wymieszać je i patrzeć, jak zdrowy kościół się rozwija i rośnie. I inni będą mogli przyjść i... Powiedzą cudowne. Czyż nie o to chodzi, żeby ludzie przyszli do kościoła? I żeby to słowo skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Mogli znaleźć w kościele? Dziękuję. Jedynie Adik widzę. Usługuje tutaj, a nie ma koszulki. Adik, ty chyba jesteś bossem tych wszystkich. Menager. Nie wolno, przepraszam. Wszystko ma swoje miejsce w kościele. O, i żona przyszła. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o ciasto. Jedno i drugie to jest ciasto, ale wyglądają troszkę inaczej. Kiedy patrzysz na Kościół Jezusa Chrystusa na świecie, ja byłem w kilku miejscach. W Polsce i za granicą. Kościół nie wygląda wszędzie tak samo. Różni się, jeśli chodzi o zewnętrzne formy, o styl uwielbienia. Różni się. Ale wszyscy budujemy to samo królestwo. Używając czasami innych składników, ale może w innej proporcji, w zależności od tego, jakie ciasto chcemy zrobić. Proporcja będzie różna, ale z pewnością, z tego co mogłem zauważyć, żaden kościół nie został zbudowany tylko na mące albo tylko na jajkach. Każdy rozwijający się zdrowy kościół to kościół, który umiejętnie łączy wiele prawd jednocześnie. I zdrowy, rozwijający się wierzący to wierzący, który potrafi umiejętnie połączyć w swoim życiu wiele prawd Słowa Bożego. W przeciwnym bądź razie stajemy się, wiecie kim? Stajemy się tacy bardzo, by to powiedzieć, jacy? Bardzo dogmatyczni. jesteśmy w stanie zniszczyć wiele ze względu na to, żeby swoją opinię udowodnić. Dlatego chciałbym was zachęcić do zweryfikowania swoich albo. Bo być może to nie jest albo. Ale być może to jest i jedno, i drugie. Żeby zbudować silny, zdrowy Kościół, potrzebujecie i tych różnych rzeczy, które widziałem, i potrzebujecie Ducha Bożego, bez którego to wszystko wcześniej czy później wam się znudzi. I w swoim życiu również zachęcam, żebyś zweryfikował wiele albo. Czy możemy powstać i modlić się, aby Duch Święty pomógł nam zobaczyć te różne fałszywe dychotomie, w których funkcjonujemy indywidualnie jako wierzący, ale również w których funkcjonujemy być może jako Kościół. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który przychodzi, aby objawiać nam prawdę swego Słowa. Jest to dla nas wielki przywilej, zaszczyt i niepojęta rzecz, że Ty to Słowo chcesz przez niedoskonałe narzędzia i kanały uwalniać. Dziękujemy Ci, że dzisiaj mogliśmy się spotkać razem w jednym duchu i słuchać Twojej mądrości, słuchać tego, co mówisz nam w Słowie. Ponieważ Ty jesteś duchem jedności, tym, który buduje, tym, który konsoliduje. Modlę się, abyś czynił to również w tym Kościele. Abyś objawiał wszelkie fałszywe dychotomie, które mają tutaj miejsce. Abyś dał tej łaski, abyśmy potrafili umiejętnie połączyć te różne prawdy, o których które mówi Twoje Słowo. Daj nam, Panie, pokory, abyśmy również uniżyli się przed sobą nawzajem, abyśmy szanowali siebie nawzajem. Abyśmy mogli budować Twoje Królestwo. Abyśmy mogli budować zdrowy Kościół, do którego inni będą mogli przyjść i skosztować Twojej obecności, i skosztować atmosfery jedności, która tutaj jest, i powiedzieć: doprawdy dobry jest Pan.
Amen.
Dobry jest Pan. I cały Kościół in plus powiedział na to:
Amen.
Amen.